To była tragiczna noc w Kijowie, tragiczna noc w Ukrainie. 14 osób zginęło, 55 zostało rannych. To wszystko po rosyjskich atakach na stolicę Ukrainy. Informują o tym władze miasta. Rosja wysłała ponad 440 dronów, ponad 30 rakiet tej nocy. Te informacje z kolei przekazuje prezydent Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencję Reutera. To jest 1210 dzień agresji, pełnoskalowej agresji Kremla na Ukrainę. Razem z nami teraz generał Tomasz Drewniak, pilot, były inspektor sił powietrznych. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie generale, wyjątkowo tragiczny atak, ale wydaje się też, że wyjątkowo duży, wyjątkowo intensywny atak rosyjski. Dlaczego aż tak bardzo ten atak jest w tej chwili nasilony, pańskim zdaniem?
Jest kilka powodów. Pierwszy to wszystko, co się dzieje między Izraelem a Iranem, powoduje, że wojna ukraińsko-rosyjska zeszła trochę z pierwszych stron i Rosja może sobie pozwolić na taki właśnie atak wymierzony w cywilne obiekty, bo tak naprawdę mówimy o Kijowie, czyli stolicy państwa, mówimy o Odessie, drugim co do wielkości, czy trzecim co do wielkości mieście Ukrainy. Więc to jest jeden powód. Drugi powód to, co już od jakiegoś czasu krąży w specjalistycznych mediach, czyli Ukraina ma coraz mniej pocisków przeciwlotniczych i Rosjanie, wysyłając zmasowane ataki, powodują, że po pierwsze Ukraina się pozbywa tych pocisków, czyli dojdzie do sytuacji, w której w zasadzie zostanie bezbronna, a druga rzecz to jest, przy tej ograniczonej liczbie pocisków jest duża szansa, że część tego uzbrojenia doleci tam, gdzie Rosjanie chcą, i tak się właśnie stało.
Widzi pan, jednym słowem, słabnącą obronę przeciwlotniczą Ukrainy?
To znaczy, sama obrona nie została w jakikolwiek sposób pokonana, tak jak to zrobił Izrael nad Iranem, ale po prostu zabraknie jej środków walki, rakiet. I o tym, tak jak powiedziałem, już obliczenia są dość dokładne i wychodzi na to, że te obliczenia nie mijają się z prawdą.
Wydawało się, że po operacji ukraińskich sił specjalnych na lotniskach rosyjskich, na całym terytorium Rosji, ta możliwość ataków rosyjskich, ona nieco osłabnie. Tak się jednak nie stało. Dlaczego? Jak pan myśli?
No, ciężko to jest powiedzieć, bo oczywiście proszę pamiętać, że te informacje, które są do nas podawane, one, i to był wielki sukces Ukrainy, nie ma się co tutaj oszukiwać, ale też mogło się okazać, że użyte bezpilotowe aparaty nie wyrządziły aż tak wielkich szkód. Uderzyły w samolot, może się okazało, że trzeba było tylko zrobić niewielkie naprawy, lub mogło się okazać, że na przykład uszkodzono jeden samolot, ale z niego wyciągnięto części i uzupełniono inny. Tu jest kilka wariantów, nie wiemy dokładnie, jak się to wszystko odbyło, ale widać, że Rosjanie nie padli na deski, mówiąc bokserskim językiem, może byli tylko znokdałdowani i się podnieśli już i trzymają gardę.
Pan powiedział o tym, że brakuje tych pocisków do obrony przeciwlotniczej, jeśli chodzi o Ukrainę. Uważa pan, że bez amerykańskich pocisków, bez pomocy amerykańskiej, sama Europa swoimi środkami jest w stanie tę amunicję zapewnić?
No, nie bardzo, bo przecież jednym z podstawowych systemów, który może razić właśnie pociski balistyczne, pociski te duże, jest system Patriot, a to tylko Amerykanie mają monopol na produkcję pocisków do niego, więc tutaj Europa nic nie poradzi. Oczywiście są systemy europejskie, ale nawet system, który jest, nie wiem, NASAMS, który jest systemem europejskim, norweskim, używa amerykańskich rakiet AMRAAM. Także tu jest, sytuacja jest taka, jaka jest, czyli to jednak Amerykanie są tym potentatem produkcji uzbrojenia i Ukraina używa w większości uzbrojenia albo wyprodukowanego i przekazanego przez Stany Zjednoczone, albo wyprodukowanego w Stanach i przekazane na przykład przez Niemcy czy przez inne kraje.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o potencjał Rosji? Bo wydaje się, że tych rakiet wciąż Rosjanie mają stosunkowo dużo. Mimo że wojna trwa już ponad 1200 dni, ta pełnoskalowa wojna, cały czas tych rakiet rosyjskich jest dużo.
Okazuje się, że z analiz, które kilka agencji wywiadowczych prowadzi, okazuje się, że Rosja, o dziwo, pomimo różnych blokad i braku dostępu lub teoretycznie braku dostępu do zachodnich technologii, które są używane w tych rakietach, jednak produkuje więcej rakiet, jak zużywa. I to jest bardzo niepokojące, że pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, pomimo tych wszystkich sankcji nałożonych na Rosję, Rosja w jakiś sposób, najprawdopodobniej z Chinami kooperując, uzyskuje komponenty do produkcji tych rakiet i nie ma takiej sytuacji, w której Rosjanie zużyją rakiety i nie będą mieli. Niektóre ze źródeł nawet mówią, że Rosjanie produkują więcej niż zużywają.
W tej chwili mamy zmieniający się zupełnie teatr wojenny, jeśli chodzi o wojnę powietrzną. To przede wszystkim drony decydują o tym, jak ta wojna wygląda, czy to w strefie frontu, czy też jak widzimy chociażby podczas bombardowania miasta. Czy pan uważa, że ta dronowa rewolucja to jest właśnie rewolucja, jeśli chodzi o prowadzenie wojny, walki powietrznej w ogóle, jeśli chodzi o siły lotnicze?
Powiem i tak, i nie, bo oczywiście to wszystko, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, pokazuje taki rewolucyjny charakter, ale jak się spojrzy na to, co się dzieje między Izraelem a Iranem, to proszę zobaczyć, że to lotnictwo załogowe opanowało przestrzeń powietrzną, wykonało bardzo precyzyjne uderzenia, osiągnęło, myślę, że większość lub wszystkie cele, które Izrael zakładał, a drony, które wysłał Iran, no nie bardzo zagroziły Izraelowi, tak naprawdę Izraelowi zagroziły rakiety balistyczne, więc ja bym nie demonizował żadnej z broni. Oczywiście to, co się stało na Ukrainie, pokazuje, że jest bardzo ważny rozwój bezpilotowych środków walki, morskich, lądowych i powietrznych, ale też to, co zrobił Izrael, pokazuje, że jeszcze długo pilot będzie w kabinie samolotu.
A no właśnie, o tym tylko, jeśli pan pozwoli, chwilkę porozmawiajmy o tym też, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo tam z punktu widzenia fachowca od prowadzenia działań wojennych w powietrzu, to też dzieją się niesłychane rzeczy. Premier Netanyahu mówi, Izrael przejął kontrolę nad strefą powietrzną Iranu. Mimo, że państwo nie jest atakowane bezpośrednio, to co pan uważa, że w tym momencie już Izrael panuje nad tym, co się dzieje nad niebem Teheranu?
No, zgodnie z teorią wojskową, tak, no bo jeżeli Izrael ma swobodę wykonywania operacji i jak na razie nie słychać, żeby... Oczywiście Iran tam podawał jakichś zestrzeleniach samolotów, ale nie udokumentował to niczym realnym, to jeżeli osiągnąłem taką swobodę, że mogę wykonywać wszystkie zadania w przestrzeni powietrznej przeciwnika i nie ponoszę strat, no to jest panowanie w powietrzu, zgodnie z teorią z strategii sił powietrznych. Więc tutaj premier Izraela się niewiele myli. Nie wiem, jak długo będą w stanie to utrzymać, no bo to też nie jest tak, że to będzie trwało wiecznie, ale są takie momenty, czy dość dłuższe, czy krótsze, w których w zasadzie Izrael dość swobodnie wykonuje swoje zadania w przestrzeni powietrznej Iranu.
Panie generale, skąd się to bierze? Jaki jest klucz do tego sukcesu? Bo wydaje się, że to przede wszystkim współdziałanie sił specjalnych, czy nawet służb specjalnych właśnie z lotnictwem. To jest klucz do tego, co robi Izrael.
Ja bym to widział dużo szerzej. Po pierwsze, myślę, że Izrael ma pełny podgląd tego, co się dzieje poprzez satelity, bo przecież z odległości Izraela nie da się widzieć przestrzeni nad Iranem. Musi tutaj być kosmos zaangażowany. Do tego, tak jak pan powiedział, służby specjalne, które dokładnie wskazały cele, dokładnie wskazały i to cele osobowe, i cele takie praktyczne. Do tego bardzo detalne planowanie. Nie dało się tej operacji zrobić z dnia na dzień. Ta operacja, podejrzewam, planowana 4-5 miesięcy wcześniej. Dokładnie wyznaczono osoby i cele do zniszczenia i wywiad dostał określone zadania, co ma robić. Lotnictwo się do tego przygotowywało. Jeszcze raz powtarzam, nie da się takiej operacji przygotować w kilka dni, a nawet w kilka tygodni.
Generał Tomasz Drewniak w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za opinię, bardzo dziękujemy za spotkanie. Pilot, były inspektor sił powietrznych i o tym, co się dzieje na Ukrainie i o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.